Bernadeta Ficek-Imielina jest polonistką i lokalną działaczką społeczną. Z perspektywy osoby pochodzącej z tradycyjnej śląskiej rodziny opowiada o życiu w czasach PRL-u.
Urodziłam się w 1951 roku, więc w czasach, wtedy właśnie w Stajnogrodzie, w czasach tej takiej głębokiej, głupiej komuny, mój ojciec spędził rok w więzieniu, posądzony, właśnie był skazany na 5 lat, posądzony o zdradę, wiadomo, za działalność też trochę wywrotową. Także praktycznie miałam rok, to przeżyłam rewizję w domu. I dzięki właśnie ojcu, dzięki jego takiej świadomości na mnie osobiście te czasy nie miały wielkiego wpływu. Byłam na to jak gdyby odporniona w domu. Wiedziałam jak gdyby tak, co można, czego nie można, bo wiadomo, to była taka podwójna trochę mentalność i moralność. I tego się właściwie trzymałam. I na przykład pamiętam, że jak zdawałam egzamin na studia, dostałam z historii takiego starego profesora pytanie, pamiętaj, takie, dał mi takie powiedzenie, że mam go wytłumaczyć. Pamiętaj, wnuku, że twój dziadek walczył w Tobruku. O Tobruku w podręczniku w ogóle nie było mowy. Nie mówiło się o tym, ale mnie opowiadał ojciec i może dzięki temu, że mi ojciec powiedział, co to był Tobruk, kto tam walczył, ja ten egzamin z tej historii zdałam, bo ten pan się tylko uśmiechnął i powiedział, no dobrze, dziecko. A z kolei w szkole podstawowej też było takie, że wszyscy wspominają, że wszyscy śmieją, ja się do ORMO zapisałam, bo było takie dziecięce ORMO chcieli zrobić. I mieliśmy takiego kierownika podstawówki Frylicha, który też był ciekawą postacią, bo brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i bardzo często o tej wojnie nam opowiadał, ale uważam, że większość moich koleżanek w ogóle nie wiedziała, o czym on mówi, o jakiejś wojnie mówił, prawda? Bo też o tej wojnie polsko-bolszewickiej się nigdy nie mówiło. I mnie w domu ojciec opowiadał, więc ja wiedziałam o tym. I właśnie Frylich zapisywał do takiego dziecięcego ORMO, bo do tego się nawet posługiwał, że takie, że ma chodzić, kontrolować, co robią koledzy, co mówią koledzy. No to ja się zgłosiłam, zawsze byłam taką trochę aktywistką, no to się zgłosiłam. Przyszłam do domu, no i mówię, że mi tam zapisałam się. Tata mi powiedział, jutro masz iść i się z tego wypisać. Płakałam, no jak to mam iść i się wypisać? Ja się już zapisałam, jak to powiem? Przecież to niemożliwe, co mi Frylich powie. Masz iść i się wypisać. No to poszłam i powiedziałam Frylichowi, prawie że z płaczem, że się chce z tego wypisać. A on tak na mnie spojrzał, mówi, a czemu nie? A ja mówię, no bo tata mi kazał. Mądry człowiek. No i to tak po prostu było, że to wychowanie, no ja mówiłam, to zależy jak w rodzinach się traktowało. Tata nigdy nie należał do partii. Nigdy właśnie po więzieniu nie miał w ogóle poglądów lewicowych. Także ja z góry wiedziałam, że też się w życiu do partii nie zapiszę, że tego nie zrobię za żadne skarby świata. I tak z tym przekonaniem wchodziłam w to życie. Także, że jakichś takich, rodzice byli religijni, przestrzegali wszystkich świąt. Ojciec nie był na żadne stanowisko, pracował normalnie na kopalni, chociaż miał mnóstwo medali i siedział zawsze, jak były na barburki, to siedział w jakimś stole prezydialnym tam albo za Gierkiem, albo za kimś tam, mama zawsze przerażenie ją ogarniał, po co tam po los. No ale ja po prostu byłam tak wychowana, że wiedziałam, że to nie jest to, że to nie jest ten kierunek, w którym się powinno iść. Na studiach właściwie to te naciski polityczne, no to nie miały żadnego większego znaczenia, bo tam już no jak się chciałaś coś wpisać, to się wpisywałaś, nie, no to się nie wpisywał człowiek, no jak się nie chciał wpisać, no to też nie miał obowiązku tamtych wszystkich manifestacji robić, więc i mieliśmy wielkie szczęście na studiach, jeszcze ja, mój rocznik, Mieliśmy szczęście, że byliśmy profesorami przedwojennymi, którzy wiedzieli na pewno, jakie są ich granice, prawda, przekazania tej wiedzy. Ale na pewno jako studentka polonistyki nie znałam twórczości ani Herberta. Nie wiedziałam nic o tym, co napisał. No. Nie znałam twórczości Herlinga Grudzińskiego. O tym się nie mówiło. O tym się nie mówiło. Ale to wcale nie znaczy, że gdzieś tam w jakimś takim jakby drugim obiegiem te rzeczy nie krążyły. Krążyły, prawda? W jakiś tam sposób przywożony, nie wiem jakim, bo nie brałam tych konspiracyjnych czasach udziału w tym, nie wiem w jaki sposób, ale krążyły i człowiek dostawał na przykład do przeczytania coś na jedną noc, prawda? Szybko się czytało, albo jak był archipelag Gułag w wolnej Europie, no to pomimo zakłócenia człowiek miał ucho przy radiu i bo tam czytano właśnie archipelag Gułag profesor Żeńcyna. Pierwszą rzecz na zachodzie o łagrach sowieckich. Więc to wiadomo, bo to też szło między studentami, a jest to w wolnej Europie, no więc każdy tam się starał słuchać tego. Więc to tak było. Oczywiście nie uczono nas tego oficjalnie, ale ci profesorowie, chciałam o nich powiedzieć, bo to jest warte uwagi. Ci profesorowie właśnie, ci przedwojenni, uważam, że byli to ludzie, którzy w nas zaszczepili taką niesamowitą, takie szacunek do drugiego człowieka. Bo ich zwyczajem było, że jak szedł korytarzem, a spotkał studentkę z pierwszego roku, to ona mówił: dzień dobry pani koleżanko. Co dla nas było niesamowitym zaskoczeniem, a zarazem było to takim wyrazem no, tylko szacunku do nas, prawda? Że on uważał tą smarkulę z pierwszego roku polonistyki za koleżankę. I w ogóle ich taka kultura, naprawdę kultura no, nam zawsze imponowała. A w liceum no, człowiek miał 13, 14, 15 lat. Kazali mu iść na pochód, no to szedł na ten pochód, no bo cała klasa szła. I nie myślało się po prostu o tych sprawach. To byliśmy młodzi, myśmy myśleli o tym, żeby gdzieś jakąś płytę Niemena dostać, jakieś tam Rolling Stonesów, prawda, zdobyć, no, na tym apartem Bambino, takie pocztówki winylowe były, na tym się nagrywało te piosenki i na adapterze Bambino to był szczyt naszych marzeń, bo nie było co innego. No, o tym się właśnie myślało. Jakąś tą komunę, to jeżeli to nie była rodzina zaangażowana w tą komunę, to się na bok, jakby była tak no, zło konieczne po prostu traktowana. A później w pracy, no to dostałam, też miałam to szczęście, że byłam na praktyce w liceum w Bieruniu i potem tam dostałam pracę. Dyrektor tego liceum przyciągnął do pracy. A mnie to liceum niesamowicie podobało się, bo było zupełnie inne niż liceum słowickie. Muszę powiedzieć, że parę razy owszem były naciski o wstąpieniu do partii, to prawda, ale powiedziałam, że nie, i też mnie nikt z pracy nie wyrzuci. Także to uważam. No jak się ktoś nastawi do tego, że ktoś chciał być dyrektorem i robić karierę, no to wtedy do tej partii wstępował. A jeżeli ktoś miał świadomość tego, że nie wstąpił do partii i zostanie dyrektorem, no to się z tym dobrze czuł. Jak mnie to zupełnie przeszkadzało, nie chciałam być nigdy dyrektorem. A poza tym, bo nie chciałam być dyrektorem, bo bym w życiu do partii nie wstąpiła. Powiedziałam, byłam tak przez ojca wychowana. No i uczyłam liceum, czego nie wolno było uczyć. To nie było tak powiedziane, że nie wolno. To był program po prostu. Był program, no, który trzeba było realizować. I realizowało się program. I też przyznam, moi uczniowie może też to potwierdzą, że co mogłam, to przemycałam zawsze w jakiś sposób. Że jeżeli coś tam było ciekawego, a sama o tym wiedziałam, bo też przecież nie o wszystkich rzeczach się wiedziało, no to starałam się przemycić. Jakoś tak tylko raz mi zwrócono uwagę, że w latach 70. mieliśmy taką właśnie dyrektorkę bardzo wysokopartyjną A ja powiedziałam uczniom o KOR-ze, o Komitecie Obrony Robotników, to było po 76 roku. No to było potem, no to mi zwróciła uwagę, co ja tu mówię w ogóle, no to takimi może słowami nawet ostrzejszymi, no ale, ale no nie żadnych konsekwencji z tego nie było. Także, że komuna, jakie odcisnęła wpływ, no uważam, że chyba fatalne, odcisnęła na nas, na moim pokoleniu, to był wychowany od początku w tej komunie, wpływ, może do tego myśmy sobie nawet nie zdawali sprawy, dopóki nie zostały granice otwarte, to, że byliśmy cholernie zakompleksieni w stosunku do tych ludzi z Zachodu. To trzymanie nas w tych obozach socjalistycznych spowodowało to, że myśmy się czuli w jakiś, no gorsi od Anglików, od Francuzów, od Niemców. Mieliśmy jak gdyby to zaszczepione, to zakompleksienie. Niepotrzebnie zresztą teraz o tym wiem, ale na początku zetknięcia się potem po otwarciu granic z tą kulturą zachodnią, to nam się dawało bardzo mocno we znaki. Poza tym jestem oburzona stan wojenny, bo akurat dla mojego pokolenia stan wojenny to było zabranie nas życia 10 lat. I tych najpiękniejszych, bo od 30 do 40 roku życia, to jest wtedy, kiedy człowiek najwięcej w życiu tworzy i najbardziej jak gdyby w życiu się potrafi znaleźć. To, czego dorobi się w tych latach, to potem procentuje. W końcu, jakśmy się zetknęli z tym nowym światem, to mieliśmy lat 40. To było to otwarcie na zachód, to była nowa technologia, to były komputery, to były komórki, to było wszystko. To był nowy ustrój w państwie naszym. To była samorządność, to była samodzielność. To było wszystko inne. I trzeba było sobie z tym poradzić. I uważam, że nasze pokolenie dało sobie radę właśnie. I to mam właśnie do tego pokolenia, właśnie tych urodzonych w zeszłym stuleciu, w połowie zeszłego stulecia, mam wielki szacunek. Zupełnie już nikt za nas nie myślał. Wiadomo, że za komuny, niektórym komuna była wygodna i do dziś o niej marzą, bo to są ci ludzie, którzy byli szczęśliwi, że się za nimi myślało.